Minister spraw zagranicznych Rosji poinformował amerykańskiego sekretarza stanu o gotowości Moskwy do rozmów. Warunki pokoju pozostają jednak niezmienne. Większe strefy buforowe oraz dodatkowe kontrole sanitarne to plan na zatrzymanie rozprzestrzeniającej się ptasiej grypy. W faktach odwiedzimy również Narodowe Archiwum w Londynie. Tam z bliska można przyjrzeć się działaniom brytyjskiego kontrwywiadu. Minister spraw zagranicznych Rosji Sergiej Ławrow oświadczył amerykańskiemu sekretarzowi stanu Marco Rubio, że Moskwa jest gotowa do wspólnej pracy z Waszyngtonem w celu wyeliminowania długotrwałych przyczyn konfliktu na Ukrainie. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na opublikowany wczoraj komunikat rosyjskiego MSZ. Wcześniej Departament Stanu USA podał, że Rubio poinformował telefonicznie Sergieja Ławrowa o przebiegu czwartkowych rozmów w Paryżu, w których udział wzięli przedstawiciele USA, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Reuters przypomina, że Rosja stale powtarza, iż jej warunki zakończenia wojny obejmują między innymi formalne uznanie przez Ukrainę aneksji jej 4 obwodów i zrezygnowanie z jakichkolwiek zamiarów wstąpienia do NATO. W najbliższych dniach hodowcy drobiu zaczną stosować dodatkowe działania, które mają ograniczyć rozwój ptasiej grypy. Chodzi między innymi o większe strefy buforowe tam, gdzie wykryto ogniska tej choroby, oraz dodatkowe kontrole sanitarne. Jak informuje nasz reporter, takie są ustalenia po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Rolnictwa. Takie działania na początku tygodnia zaproponowali przedstawiciele branży drobiarskiej. Od początku roku w Polsce wykryto 79 ognisk ptasiej grypy, a tylko od początku kwietnia 12 ognisk, przede wszystkim w Wielkopolsce i jedno na Mazowszu. Są wyniki kontroli kuratorium oświaty w szkole niedaleko Wrocławia, w której dręczony był 14-latek. Podczas przerwy na oczach rówieśników nad chłopcem znęcało się 3 uczniów 8 klasy. Co ustaliło kuratorium, o tym nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
Potwierdziły się wstępne przypuszczenia. Kiedy 14-latek został zaatakowany, na szkolnym korytarzu nie było dyżurującego nauczyciela. Teraz jego sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Kuratorium nie doszukało się jednak winy po stronie dyrektorki szkoły. Placówka powiadomiła odpowiednie służby, zapewniła wsparcie psychologiczne dla ofiary i pozostałych uczniów i odpowiednio zareagowała po zgłoszeniu incydentu. Gnębiony chłopiec z powodu traumy, jaką przeżył, nadal nie chodzi do szkoły.
Takich badań na świecie nie prowadził jeszcze nikt. Poznańscy naukowcy sprawdzą, w jaki sposób turbiny wiatrowe wpływają na populację ptaków. W tym celu wykorzystano najwcześniejszą technologię. Mikrofony rejestrujące nawet ultradźwięki przez 24 godziny na dobę i analizę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
My chcemy to pokazać w znacznie szerszym kontekście i każdy rodzaj pozyskania energii ze środowiska jest kosztowny przyrodniczo. Źródła OZE typu panele słoneczne też, no ale wyobraźmy sobie, że energia jądrowa też zabiera miejsce. Naszym zajęciem jest to, żeby podejść na poważnie do problemu i pokazać, w jaki sposób możemy od samego początku albo lokalizować turbiny wiatrowe, albo minimalizować ich działanie na populację ptaków i nietoperzy. I to wcale nie jest trywialne zjawisko. To znaczy, o ile bardzo dobrze wiemy już, jak wiatraki wpływają, czy turbiny wiatrowe, fachowo mówiąc, wpływają na populację ptaków w krajobrazie rolniczym, na wybrzeżach i na morzu, o tyle o lasach nie wiemy nic.
Mówił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Cały projekt ma potrwać nawet 7 lat. Dzięki badaniom będzie można wyznaczyć najlepsze lokalizacje dla przyszłych turbin wiatrowych.
Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
W Narodowym Archiwum w Londynie można oglądać wystawę poświęconą działalności kontrwywiadu MI5. Po raz pierwszy znalazły się na niej eksponaty udostępnione zwiedzającym przez brytyjskie służby. Nasz korespondent Bogdan Frymorgan rozmawiał z kuratorem ekspozycji Markiem Dantonem.
Nasza wystawa pokazuje, jak służby MI5 reagowały na przestrzeni lat na zmieniający się charakter zagrożenia, jak bardzo zmieniała się technologia stosowana zarówno przez agentów, jak i szpiegów. Od soku z cytryny, który kiedyś był dla nich niewidzialnym atramentem, do bardziej współczesnych metod. Teraz kontrwywiad korzysta z cyfrowych sposobów inwigilacji. Tego nie da się łatwo pokazać. Historycy, którzy w przyszłości będą organizować takie wystawy, będą musieli podchodzić do nich inaczej i dysponować inną wiedzą. Pół wieku temu kontrwywiad zajmował się szpiegostwem. Teraz koncentruje się na działalności antyterrorystycznej. Kto wie, jaką etykietę za kilka lat będziemy musieli przykleić służbom, które na co dzień nas chronią i dbają o nasze bezpieczeństwo.
Wystawa MI5, Oficjalne sekrety, jest darmowa i będzie można ją oglądać do połowy września. O kolejnym ataku Rosji na Ukrainę i jego konsekwencjach Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, generałem Stanisławem Koziejem, byłym szefem BBN. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
Zmasowany atak dronów na kolejne ukraińskie miasto, na Dniepr. Znowu chodzi o obiekty cywilne, znowu chodzi o mieszkania, znowu chodzi o cywilów. Są przynajmniej dwie ofiary śmiertelne, wśród rannych są dzieci. Panie generale, o co chodzi Putinowi? Po co kolejny po sumach atak na ludność cywilną?
No myślę, że on po prostu pokazuje swoją determinację, że on jest zdecydowany kontynuować tę wojnę aż do zwycięstwa, że nie jest gotowy na jakieś ograniczenia. Myślę, że to jest sygnał zarówno przeciwko Ukraińcom samym, aby łamać ich wolę oporu, bo nie jest tajemnicą, że jakby fundamentem oporu ukraińskiego jest ta narodowa wola oporu. Jeżeli on się
zwolni... Ale oni po kolejnych atakach mówią, że oni są gotowi gołymi rękami z nim walczyć. Nawet jeśli Trump się wycofa, to oni i tak będą walczyć. To naprawdę nie pomaga, jak giną dzieci, jak w sumach, żeby złamać opór.
No zgadza się, ale tutaj też jest pewna granica. Nie? Być może i takie jakieś kalkulacje Rosjanie mają, żeby łamać ten opór, no bo jak inaczej wytłumaczyć ataki na obiekty cywilne, wyraźne, i to zresztą w momencie jakimś takim trochę, bym powiedział, ważnym dla samej Rosji. To mnie trochę dziwią nawet te ataki takie na obiekty cywilne. W ważnym momencie, kiedy Rosja ze Stanami Zjednoczonymi chce najpierw dojść do jakiegoś porozumienia, poprawy dwustronnych relacji dyplomatycznych, gospodarczych, politycznych i tak dalej, i dopiero później załatwiać...
Wojtko mówi wprost o resecie, to znaczy oni im proponują reset, a ci dokładnie wtedy atakują.
Tak.
To jest kompletnie, znaczy, no, nieracjonalne, jak się zdaje, chyba że Putin kieruje się inną logiką.
No tak, chyba że Putin widzi już, że być może, że ten reset, że Stany Zjednoczone nie są gotowe jednak na priorytetowe potraktowanie relacji dwustronnych, amerykańsko-rosyjskich. Taki sygnał się pojawił gdzieś tutaj, Amerykanie powiedzieli, że jednak nie będziemy poprawiali relacji gospodarczych między sobą, dopóki nie będzie rozejmu w Ukrainie. To jest taki trochę pozytywny sygnał, nawiasem mówiąc, ze strony amerykańskiej, bo do tej pory widać było, że Amerykanie idą trochę na jakby na sznurku oczekiwań rosyjskich, że Rosjanie chcieli najpierw dwustronne relacje rosyjsko-amerykańskie sobie poprawić, tak? I dopiero później zajmować się Ukrainą. To jest wyraźna linia taka...
No tak, ale to pan mówi o jednej, panie generale, o jednej pozytywnej wskazówce, ja powiem o negatywnych. Znaczy słyszymy o tym, że Witkow mówi, pięć regionów, rozmawialiśmy o oddaniu pięciu regionów, z Rosją rozmawialiśmy, dodajmy, nie z Ukrainą, a potem mówi o artykule piątym, rozmawialiśmy i o bezpieczeństwie, co de facto oznacza, że Putin przedstawił swój program z 2021 roku.
Dokładnie, ja też to tak odbieram, że po prostu Putin cały czas trzyma swoje cele strategiczne, takie jakie były od początku, przedstawia je Amerykanom, Amerykanie jednak moim zdaniem nie podchodzą tak, jak powinni do tych negocjacji. To znaczy jest pewna granica, która, poza którą już nie można iść dalej w tym kierunku, i ja bym oczekiwał, mam nadzieję, że może do tego dojdzie, że wreszcie Stany Zjednoczone powiedzą stop, hola.
Kiedy to powiedzą? To znaczy już tyle rzeczy się wydarzyło i na razie nic nie widzimy. No, sumy są takim przykładem zbrodni. Trump mówi, to był błąd, po czym Stany Zjednoczone blokują wspólne oświadczenie grupy G7.
Tak, no zupełnie. To, jeśli idzie o to oświadczenie w sprawie sum Trumpa, to mnie się wydaje, że on po prostu chce ratować, czy chciał ratować swoją dotychczasową strategię podejścia do Putina, prawda? No jakby usprawiedliwiać, dlaczego ja z tym, z Putinem chcę rozmawiać. No może oni się pomylili, może on jednak nie jest taki zły. Jednym słowem, dyplomacja amerykańska moim zdaniem nie jest profesjonalna w tych negocjacjach z Rosją. Zupełnie nie jest profesjonalna, bo jeżeli przedstawiciel prezydenta Witkow jest usatysfakcjonowany, że usłyszał od Putina właśnie te twarde, żelazne cele...
O których wszyscy wiemy od 2021 roku.
No to jaki to sukces? To jaka to zdobyć dyplomacji amerykańskiej z tej wizyty? No żadna po prostu. No ja wciąż czekam, że jakaś ta dyplomacja amerykańska się wreszcie obudzi, bo jeżeli nie, no to Stany Zjednoczone będą krok po kroku traciły coraz bardziej wiarygodność, będą traciły swoją pozycję pozycję jako tego supermocarstwa globalnego, bo wszyscy będą widzieli, że są ogrywane po prostu przez Putina. Czy to się skończy, czy gdzieś Trump jest, ma granicę taką, której powie stop, nie dam się dalej ogrywać, czy nie? W optymistycznej nadziei naszej byłoby to, aby tak się stało. Ale czy się stanie, to nie wiem.
Na razie słyszymy wypowiedzi generała Kologa, który mówi o podziale. Wycofał się z nich, to prawda, ale to trochę wyglądało jak testowanie. O podziale Ukrainy na trzy strefy. Strefę rosyjską, wprost. Strefę, która może będzie trochę zachodnia, też bez żadnych szaleństw, i jakieś strefę, międzystrefę, która by oddzielała te dwie strefy. To był test, czy to jest pomyłka Kelloga? No ale jeśli pomyłka, to co to jest za dyplomacja, która się w ten sposób myli?
No właśnie, no właśnie. I tu znowu wracamy do profesjonalizmu tej dyplomacji obecnej administracji amerykańskiej, którego to profesjonalizmu nie widać moim zdaniem w oświadczeniach tych wszystkich, którzy biorą udział w tych negocjacjach, włącznie też z samym prezydentem. No jest to wszystko niepokojące. Jeśli to połączymy także z pewnymi takimi ryzykownymi podejściami do całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to rzeczywiście żyjemy w świecie bardzo niebezpiecznym, ryzykownym, z różnymi możliwymi opcjami, scenariuszami, na które powinniśmy być przygotowani.
Ale różne scenariusze to jest też atak na Polskę?
No różne scenariusze to jest przede wszystkim w pierwszej kolejności warianty zakończenia wojny w Ukrainie, bo od tego wszystko dalej później zależy, prawda? Jeżeli Rosjanom pozwoli Zachód wygrać w Ukrainie, czy to na polu militarnym, czy poprzez właśnie tego typu negocjacje jakieś polityczne wymuszające na Ukrainie generalne ustępstwa pozwalające Rosji zwyciężyć, no to jesteśmy w czarnym scenariuszu bezpieczeństwa, włącznie z zagrożeniami po jakimś czasie bezpośredniej agresji na terytorium NATO.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, generała Stanisława Kozieja. Do tej rozmowy wrócimy za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.